Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy słuchają teraz Radia Maryja i oczywiście zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat: Polska według rosyjskiej recepty 1945-1989. A naszymi gośćmi w studio są pan profesor doktor habilitowany Ryszard Terlecki, autor między innymi wydanej ostatnio książki Polska w niewoli 1945-1989. Cześć Boże, witam.
Cześć Boże.
Jest z nami również pan redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta, pracownik oddziału gdańskiego IPN, autor między innymi książki Czerwona apokalipsa o agresji sowieckiej na Polskę. Cześć Boże, witam.
Cześć Boże.
I ten dzisiejszy temat, Polska według rosyjskiej recepty, no on wypływa z książki pana profesora, Polska w niewoli 1945-1989. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa pozycja historyczna. Być może trzeba byłoby słów trochę wypowiedzieć na temat tej książki. Pan redaktor Piotr Szubarczyk, proponując ten temat rozmów niedokończonych, no bazował na tej książce i jest zachwycony tą książką.
Tak, i może jeszcze ojcze uściślimy. Mówiliśmy już wcześniej o tym, że sam tytuł naszego dzisiejszego spotkania, Polska według rosyjskiej recepty, pochodzi z ostatniego rozkazu generała Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka, ostatniego dowódcy Głównego Armii Krajowej. Jak właściwie, panie profesorze, powinniśmy mówić?
Komendant główny.
Komendant główny, dowódca główny, bo mówi się i tak, i tak. W każdym razie ostatni dowódca Armii Krajowej w tym rozkazie z 19 stycznia 1945 roku, zwracając się do oficerów i żołnierzy Armii Krajowej, mówił: Polska według rosyjskiej recepty nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiało ogrom męki i zniszczenie kraju. Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie państwie polskim. Ja, szukając jakiejś formuły, jakiegoś krótkiego określenia dla tej książki, którą pan profesor napisał, Polska w niewoli 1945-89, pomyślałem sobie, że to jest książka o Polsce według rosyjskiej recepty. Myślę, że to jest właściwe określenie.
Tu ja bym się spierał troszkę, bo to jest też książka o tej Polsce, która się nie dała podciągnąć pod rosyjską receptę i w różny sposób i w różnych miejscach świata opierała się temu, nie tylko w kraju, ale także, a przede wszystkim opierała się na emigracji. Więc to jest właśnie Polska w niewoli, to znaczy Polska była w niewoli, ale Polacy tej niewoli cały czas się, przez cały ten okres się w różny sposób sprzeciwiali.
Tak. Poza tym ten rozkaz jest tutaj o tyle właściwy w kontekście książki, że pan generał Okulicki, nie on jeden zresztą przecież, pan generał Okulicki w krótkim rozkazie aż pięciokrotnie użył wyrażenia święta sprawa, słuszna sprawa, czy w każdym razie to słowo sprawa, na dodatek pisane wielką literą, tylko raz małą literą, chyba był błąd po prostu korektorski, czyli przywiązywał do tego słowa wielką wagę, traktował jako słowo klucz, jako słowo symboliczne. No, można to rozumieć tylko w jeden sposób. Święta sprawa, to znaczy niepodległy byt państwa polskiego.
No tak, który po pierwsze, trzeba to pamiętać, nie trwał długo, to była niepodległość odzyskana po przeszło wieku niewoli, a trwała zaledwie 20 lat. Więc to poczucie, to pragnienie niepodległości wciąż było żywe. Bo wciąż w pamięci pokolenia, które wtedy walczyło w II wojnie światowej, był też ten okres zaborów, prawda? Zaborów, powstań, rozmaitych dramatów, które Polacy przeżywali. No i druga kwestia, która wydaje mi się bardzo istotna, mianowicie była to wolność i była to suwerenność, którą trzeba było szanować, dlatego że zapłacono za nią wielką daninę krwi. W czasie I wojny światowej w Legionach i nie tylko, a potem w wielu różnych okolicznościach, walcząc o Lwów, walcząc o Wielkopolskę, walcząc o Śląsk, no i wreszcie broniąc Polski przed sowieckim najazdem. Także była to wolność, którą trzeba było cenić, bo ona dużo kosztowała. I jak się płaci krwią za wolność, to się tą wolność szanuje.
Mamy rok 70-lecia zakończenia II wojny światowej. Właściwie powinniśmy mówić, że była rocznica zakończenia II wojny światowej na kontynencie europejskim, bo przecież ta...
No tak, jeszcze trwała.
Ta wojna trwała jeszcze.
Parę miesięcy.
I ten geszeft między Stalinem a aliantami też miał związek z tym dalszym ciągiem wojny, prawda?
No tak, bo to był właściwie koszt oddania Polski jako łup wojenny Stalinowi. To znaczy Amerykanie, przede wszystkim Roosevelt i jego grono, jego doradców, wymyślili, że za wszelką cenę muszą wciągnąć Związek Sowiecki do wojny z Japonią. Przypomnijmy, że wtedy, gdy trwała Jałta i wcześniej, i później Sowiety utrzymywały normalne stosunki dyplomatyczne z Japonią. Natomiast Amerykanie, Roosevelt, myśleli o tym, no, żeby ocalić życie tysięcy, dziesiątków tysięcy może młodych Amerykanów, którzy zginą w wojnie z Japonią. Bo już wtedy wiedziano, z jaką determinacją, szaloną determinacją bronią się Japończycy. Na razie bronili się jeszcze na terytoriach, które wcześniej okupowali, no ale Roosevelt przecież wiedział, że prędzej czy później trzeba będzie lądować na wyspach japońskich. Jeżeli Japończycy tak zawzięcie bronią tych terytoriów, które zdobyli, to jakżeż oni zawzięcie będą walczyć o każde miasto, o każdą ulicę, o każdy dom na swoich wyspach. I taką ideą fix Roosevelta było, żeby trochę tej krwi uratować amerykańskiej i żeby też Rosjanie, Sowieci, żeby w tej wojnie wzięli udział, no i część tych ofiar wzięli na siebie. No, tu trzeba trochę, prawda, z przekąsem powiedzieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych powinien przewidywać przyszłość, powinien mieć świadomość tego, no, co może się zdarzyć. I jak wiemy, udział sowiecki w wojnie, Sowiety rzeczywiście przystąpiły do tej wojny w czerwcu 1945 roku, udział Sowietów był całkowicie niepotrzebny, a nawet można powiedzieć, że kosztował wiele Amerykanów, bo przecież wojna koreańska w 50 roku, w której zginęło ponad 30 tysięcy Amerykanów, i potem wojna wietnamska, w której zginęło prawie 70 tysięcy, no to był koszt tych decyzji, prawda? Tych decyzji Roosevelta, żeby podzielić się ofiarami z Stalinem, z Związkiem Sowieckim. Sowieci rzeczywiście do wojny przystąpili, ale okazało się, że nie trzeba było zdobywać wysp japońskich, bo dwie bomby rzucone na japońskie miasta spowodowały, że Japonia skapitulowała. Wprawdzie pierwsze próby tej bomby, prawda, atomowej miały miejsce dopiero w maju 1945 roku, no ale w lutym, gdy trwała Jałta, Roosevelt miał już wiedzę o tym, jaka to będzie bomba, prawda, jakiego rodzaju jest to broń. Więc mógł już wtedy przewidzieć, że być może ta pomoc sowiecka wcale nie będzie potrzebna i że ta cena, którą płaci wolny świat, płacą Anglosasi Stalinowi, czyli połowa czy znaczna część Europy, cała Europa Środkowo-Wschodnia oddana Stalinowi, że to jest cena niepotrzebna, że to jest, prawda, ofiara, która jest zbędna, że można tego uniknąć. A jeszcze w tej ofierze, prawda, i w tym łupie, które oddano Stalinowi, no, znalazły się tam państwa, które walczyły u boku Hitlera, no co można uznać za jakiś rodzaj, prawda, wymierzenia im sprawiedliwości, ale wśród tych państw znalazła się Polska, która ani przez jeden dzień nie walczyła u boku Hitlera, przeciwnie, od pierwszego dnia wojny do ostatniego walczyła niezwykle mężnie, niezwykle ofiarnie i z wielkimi sukcesami u boku aliantów. Więc tu, prawda, ten błąd Roosevelta był, można powiedzieć, podwójny czy potrójny nawet wobec tych rzeczywistych kosztów, które ostatecznie Amerykanie zapłacili.
Pamięta pan, panie profesorze, mieliśmy okres wielkiej propagandy takiej antyamerykańskiej, noszono kukły na pochodach pierwszomajowych.
No tak, to Trumana przede wszystkim,
ale
następcy.
W Warszawie była ulica Roosevelta.
No
w Poznaniu jest ulica Roosevelta. Nie pamiętam, w Krakowie u pana jest Roosevelta?
Roosevelta nie ma chyba, wydaje mi się, chyba nie. Ma. Ale przypomnijmy też, że w Warszawie kapele podwórkowe w latach, końcu lat 40., już parę lat po wojnie, śpiewały taką piosenkę, która wtedy była popularna, z refrenem, który brzmiał: Truman, Truman, rzuć ta bania, bo tu nie do wytrzymania. A ta bania to była ta bomba atomowa, którą miał Truman i której nie rzucił na Sowiety, prawda? Śpiewało się wtedy też jedna atomowa, druga atomowa i wrócimy znów do Lwowa.
Panie profesorze, to śpiewaliśmy w akademikach.
No to my śpiewaliśmy w akademikach, ale...
Po wypiciu Meslinga.
Tak, ale ta piosenka powstała wcześniej.
A tak mi się przypomniało, jak pan mówi o tych marzeniach zawartych w piosenkach i w takiej twórczości ulicznej. Łukasz Kamiński, obecny prezes IPN-u, w swojej książce o oporze społecznym w Polsce po wojnie, cytuje taką trawestację popularnej piosenki Żołnierz drogą maszerował. Jakiś młody żołnierz śpiewał tę piosenkę na ulicy i został za to aresztowany i skazany. A jak wrócą Andersiaki, to przetrzepią wszystkim sraki. Będzie górą nasza nacja i to będzie demokracja. Tak. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że Sowieci po wojnie wprowadzali swoje porządki w Polsce nie pod hasłem komunizmu. Stalin był bardzo przebiegły i powstrzymywał swoich gorliwych kolaborantów. Przecież PPR nazywała się Polską Partią Robotniczą, a nie komunistyczną, jakby chcieli ci kolaboranci. I wszystko odbywało się pod pięknym hasłem demokracji. A mnie w szkole uczono, nastolatka, że demokracja socjalistyczna to jest wyższy poziom demokracji. Tak jakby demokracja potrzebowała jeszcze jakiegoś przymiotnika. Albo jest demokracja, albo jej nie ma.
No wtedy, gdy Sowieci zaczynali te swoje porządki po wojnie wprowadzać w Polsce, to Polacy już wiedzieli, o co chodzi, no bo mieli doświadczenie okupacji sowieckiej 39-41 i wiedzieli...
Część Polaków
na wiedziała. Co się zanosi.
Pan Mikołajczyk chyba nie wiedział.
No ale też pamiętajmy, że ta część, która wiedziała, część tej części, która wiedziała, została przesiedlona, czy sama się przeniosła za ten kordon nowy, jałtański, i przemieszała się, prawda, z tymi, którzy nie zaznali sowieckiej okupacji, więc z grubsza już było wiadomo, na co się zanosi, prawda? I Polacy mieli tego świadomość. Mieli też tego świadomość komuniści, że Polacy wiedzą, o co chodzi, i nie bez powodu zakazali używać przymiotnika sowiecki, wprowadzając zamiast niego radziecki, prawda? Który nie brzmiał tak pejoratywnie jak ten sowiecki, do czego Polacy byli od czasów bolszewickich.
Mimo, że rok po wojnie nawet bezpieczniacy mówili sowiecki,
tak,
bo taka była tradycja języka polskiego.
Tak się po prostu mówiło w Polsce. To był sztuczny twór komunistów językowy, żeby narzucić ten przymiotnik radziecki, właśnie żeby się źle nie kojarzył.
Panie profesorze, zadam panu takie pytanie. Może ono jest... niewłaściwe, bo chciałbym usłyszeć od pana odpowiedź na pytanie zasadnicze. Jeszcze raz nawiązując generała Okulickiego. On się żegnał ze swoimi oficerami i żołnierzami. Przypomnijmy, proszę państwa, że skazany tylko na 10 lat więzienia został zamordowany.
Wigilię Bożego Narodzenia. Tak.
Prawdopodobnie właśnie tak, Wigilię Bożego Narodzenia i zaledwie po 2 latach więzienia. Generał Okulicki mówił: w przekonaniu, że rozkaz spełnicie, z upoważnienia pana prezydenta zwalniam was z przysięgi, rozwiązuję szeregi AK. I teraz te słowa. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza święta sprawa, że spotkamy się w wolnej i demokratycznej Polsce. Spotkaliśmy się w wolnej i demokratycznej Polsce.
Okulicki nie miał szans się spotkać, bo zwabiony na rzekome rozmowy z sowieckim generałem został porwany do Moskwy, postawiony przed pseudosądem, osądzony wbrew wszelkim przepisom prawa międzynarodowego, skazany, a potem zamordowany, prawda, w więzieniu. Więc tej szansy nie miał. Podobnie jak wicepremier i delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski skazany.
Bardzo
wtedy,
krótko przed końcem roku, nagle
prawdopodobnie, bo też tego nie wiemy, na łagrze chyba właśnie. Więc oni nie doczekali, nie mieli szansy doczekać i nie doczekali ci wszyscy, którzy poszli ich śladem, którzy poszli wierni ich wezwaniu i testamentowi. Bo nie mieli takiej szansy, żeby doczekać. Ale też trzeba powiedzieć, że to rozwiązanie Armii Krajowej, to była pewnego rodzaju demonstracja, prawda, polityczna, bo nie da się ogromnej machiny, świetnie zakonspirowanej, dobrze uzbrojonej, już wtedy świetnie wyszkolonej, rozwiązać z dnia na dzień, prawda? Szczególnie w warunkach nowej okupacji, która się właśnie
zaczynała.
Ale ta
machina była już częściowo zdekonspirowana.
Ona była trochę zdekonspirowana naturalnie, ale z tego sobie dobrze zdawano sprawę, ale ta dekonspiracja to był jakiś promil, prawda, tej armii w podziemiu. Więc demobilizacja trwała długo, trwała całe miesiące. Powołano nawet taką, można powiedzieć, komisję likwidacyjną, która się nazywała Delegatura Sił Zbrojnych, która miała doprowadzić do ostatecznego jakby właśnie rozwiązania AK. A ona działała przecież od kwietnia 1945 roku do sierpnia, poprzedniczka WiNU, a następczyni organizacji NIE, czyli Niepodległość. No ale to i tak się nie udało, prawda, konspirację rozwiązać z dwóch powodów. Po pierwsze, bo wielu z tych, którzy byli w podziemiu i w czasach okupacji niemieckiej, i w tych pierwszych miesiącach okupacji sowieckiej, już nie mogli wrócić do domu, bo w mniejszych społecznościach, miasteczkach czy we wsiach dobrze było wiadomo, kto gdzie spędzał wojnę. Prawda? I miejscowe rozmaite szumowiny, które się zapisywały do PPR-u, czy wstępowały do milicji, też to wiedziały. I jeżeli ktoś taki, prawda, wracał po latach czy po miesiącach nieobecności, to było doskonale wiadomo, że on był w lesie, że on był w konspiracji, że on był gdzieś w Armii Krajowej czy w NSZ-cie. I natychmiast bezpieka, czy wcześniej jeszcze NKWD, prawda, w tych pierwszych miesiącach po prostu go zabierało. Więc oni też, wielu z tych, którzy byli w konspiracji, którzy byli w lesie, którzy byli w oddziałach, nie mogło po prostu wrócić. I ten proces budowania im legend, zdobywania fałszywych dokumentów, organizowania drogi przez zieloną granicę i tak dalej, rozmaitych form, prawda, rozformowania tego wojska, musiał trwać długo. No ale oprócz tego, czy jakby niezależnie od tego, narastało niesłychanie bolesne przekonanie o tym, że Polska została potraktowana jakoś straszliwie niesprawiedliwie. I to przekonanie i ta niezgoda na tą niesprawiedliwość, jaka spotkała Polskę, sprawiła, że wielu ludzi, którzy nawet mogliby wrócić do miast, czy tam jakoś zniknąć, prawda, wyjechać na ziemię zachodnie, jakoś próbować nowego życia. Wielu z tych ludzi podejmowało bardzo świadomą decyzję o tym, żeby pozostać w konspiracji, żeby dalej pozostać w podziemiu, a nawet żeby z bronią w ręku walczyć z nowym okupantem. No i tak rodziła się...
Przypomniała mi się, panie profesorze, ustawa sejmowa, ta z 2010 roku o żołnierzach wyklętych, o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy
1 marca.
Wyklętych, że to jest święto dla tych, którzy z bronią w ręku lub w jakikolwiek inny sposób. Pan już wtedy był posłem na Sejm, tak. Pan uczestniczył oczywiście.
Tak, trwały długie spory co do treści tej uchwały, zresztą prawie każda uchwała historyczna rodzi w Sejmie takie dyskusje, one się zwykle odbywają u któregoś z marszałków. Biorą w takiej dyskusji udział przedstawiciele wszystkich klubów, no i często ja jestem wysyłany i się tam wykłócam. Nawet często o pojedyncze słowa, na przykład przedstawiciele SLD zawsze się upierają, żeby nie używać słowa sowiecki, tylko radziecki. To już jest taka tradycja. Ale jeszcze wracając do tych lat powojennych, trzeba powiedzieć też, że warunki podziemia były po prostu świetne wtedy. Bo po pierwsze było bardzo dużo broni. Było dużo broni po Niemcach. Było łatwo kupić, czy jakoś wymienić za wódkę, prawda, broń od Sowietów. Więc było znacznie łatwiej o broń niż pod okupacją niemiecką. Po drugie, wydaje mi się z przekazów takie, jakie znamy, że w tym pierwszym okresie, lat 45-46, było niesłychanie mocne poparcie społeczne dla partyzantów. Że cieszyli się rzeczywiście ogromną, no, nie wahałbym się użyć słowa, wręcz miłością społeczności wiejskich i małomiasteczkowych. To wynikało też z faktu tego, że Niemcy okrutnie się mścili za działania partyzanckie i dokonywali akcji odwetowych. Palili wsie, które udzielały pomocy partyzantom, czy rozstrzeliwali, prawda, zakładników. I Armia Krajowa i także inne podziemne organizacje bardzo wyważały, prawda, sensowność poszczególnych operacji, także tych partyzanckich, czy straty, prawda, wśród ludności nie będą zbyt dotkliwe.
Zamach na Kuczerę był wielkim sukcesem, ale jednak zakładnicy umierali.
A ta tama strachu wydaje mi się, że w 1945 roku pękła, bo ludzie po prostu przeżyli pewnego rodzaju szok, że Niemcy przegrały wojnę, wojna się skończyła, alianci wrócili do domu, zdemobilizowali swoje armie, a tu dalej trzeba walczyć, prawda? Tu wojna dalej trwa. I to poczucie tej właśnie niesprawiedliwości, tego oszustwa rzekomego zakończenia wojny w Polsce było bardzo mocne w tym pierwszym okresie, w tych pierwszych, przez 46 rok to jest czas, gdy na sporych obszarach kraju partyzanci panują nad terenem. Komuniści są w miastach, w miasteczkach, jakoś tam kontrolują drogi, prawda? Ale już po zmroku nie tymi drogami się nie poruszają. Ci, co się zapisali do milicji czy do PPR-ów w 45 się teraz wypisują albo konspirują, bo się boją, prawda? To jest zupełnie inna taka atmosfera. Dopiero straszny terror zastosowany zarówno wobec podziemia, jak i też wobec legalnej opozycji. czyli PSL-u, który przede wszystkim przecież funkcjonował na wsi. A przypomnijmy, że były wyroki, prawda, sądów za przynależność do PSL-u, czyli do legalnej organizacji, prawda, która wchodziła w skład koalicji rządowej.
Czyli tradycja sowiecka. No tak, w zonie sowieckiej skazywano ludzi za to, że przed wojną należeli do ZHP.
Tak jest, więc ten pierwszy okres rzeczywiście to jest taki niesłychanie ciekawy i poruszająca jest ta historia Polski, która spod niemieckiej okupacji po zakończeniu wojny dostaje się pod nową okupację i nie może się z tym pogodzić. Prawda? Nie. Dziesiątki tysięcy ludzi opuszczają kraj wtedy. Migracja polityczna to nie są tylko ci, którzy zostali na Zachodzie. To są także ci, którzy w tych pierwszych latach, widząc, co się dzieje i nie godząc się na to, podejmowali świadomie decyzję, że oni wyjadą na Zachód, wstąpią do armii i razem z tą armią przyjdą wyzwolić Polskę. Lada chwila, no bo przecież to jest niemożliwe, żeby taka niesprawiedliwość miała miejsce.
Wydaje mi się też, że cała ta PPR w tamtym pierwszym okresie była tak wątła, była tak słaba kadrowo, że społeczeństwo po prostu miało świadomość, że ci ludzie obejmujący władzę, budujące, jak to się mówiło wtedy, nową rzeczywistość, to są, no można oczywiście było uprawiać propagandę w Warszawie na wysokim szczeblu, ale w terenie to już tego się nie dało robić. Mam wrażenie, panie profesorze, że na ogół no, wszyscy są przekonani, że PSL to była ta główna siła opozycyjna, ale kiedy się zejdzie do archiwum już na poziomie gminy, miasta, to widać, że ta PSL właściwie była tak stłamszona, że być może były jakieś powiaty, gdzie ona rzeczywiście mogła działać.
To też zależy od czasu, bo w tych miesiącach, powiedzmy między wrześniem 45 a kongresem PSL-u w Warszawie na początku 46 roku, to był okres, gdzie ta partia przecież Stronnictwo Ludowe nie było masową partią przed wojną i ta partia stała rzeczywiście masowa i ta złośliwość komunistów, którzy mówili, że PSL to są chłopi z Marszałkowskiej, a Marszałkowska to była przed wojną najbogatsza
jednego ulica, z rozdziałów pana książki.
Najbogatsza ulica w Warszawie. To było coś na rzeczy, bo do PSL-u się zapisywali wszyscy ci, którzy nie chcieli komunizmu. Ale nie byli w podziemiu, prawda? Tylko chcieli, wyobrażali sobie, że jest szansa legalnie się tej...
A drugi etap był chyba taki, że ci, którzy chcieli uniknąć PPR-u, bo potem było naganianie niesamowite, uciekali do PPS-u.
Do PPS-u, a jeszcze później kombinowali, żeby się na przykład do SD zapisać, prawda? Do Stronnictwa
Albo do ZSL-u, tak, ale to już późniejsze czasy.
To już późniejsze czasy.
Jeśli ktoś chciał ratować honor, a nie
znaczy,
chciał...
Może nie honor, no ale no już tak nie tak całkiem wdepnąć, prawda? W to bagno, no to tak na pół, prawda? W to ZSL.
To był bardzo ciekawy system, że dawano ludziom taką
szansę, taką. No, był jeszcze Pax, prawda? Taka dziwna, mroczna trochę struktura, którą to komuniści tolerowali, która na wiele sobie pozwalała. Myślę tu na przykład o tym, prawda, imperium wydawniczym Paxu Piaseckiego, ale równocześnie, no, spełniała wiele ważnych usług na rzecz komunistów i na rzecz bezpieki. Więc no to też był taki trudna, prawda, decyzja, czy pozostawać poza życiem publicznym, ukryć się w prywatności, nie wychylać się, nie odzywać i jakoś trwać, czy próbować w tych rozmaitych strukturach takich na pół, prawda, komunistycznych, no, coś dobrego robić też.
Niedawno było głosowanie w Sejmie nad świętem 8 maja.
Tak.
Świętem, tu trzeba przypomnieć, że właściwie Bierut dekretował ten dzień zwycięstwa 9 maja, na wzór sowiecki niemal na drugi dzień. Jakoś to bardzo, bardzo szybko było. Po tej kapitulacji z udziałem Sowietów, po tej takiej spektakularnej kapitulacji,
bo przecież Niemcy skapitulowały bardzo już wcześniej.
Bardzo mi się podoba początek pana książki, bo od razu to REM się pojawia na pierwszej stronie pana książki. Przypomina pan, że właściwa kapitulacja nastąpiła już we Francji północno-wschodniej.
8, tak.
Generał Jodl podpisywał już 7 maja i to właściwie powinno być traktowane jako koniec wojny.
Zresztą byli przy tym obecni też generałowie sowieccy.
Sowiecki podpisywał, a potem była ta komedia.
Ale Stalin uznał, że no to jednak nie jest wystarczająco podkreślony wkład Sowietów w to zwycięstwo i kazał przeprowadzić jeszcze jedną kapitulację następnego dnia w Berlinie.
No a w tym roku państwo w Sejmie głosowali nad ustawą. Pamiętam, jak pan minister spraw zagranicznych w wywiadzie dla Polskiego Radia mówił, jakie to jest właśnie odkłamanie historii, że będzie właśnie, ale jednocześnie zaproponował taką nazwę tego 8 maja, że zdaje się, że opozycja tego nie chciała przyjąć.
No w ogóle pomysł, żeby ten dzień obchodzić na wzór sowiecki jest słabym pomysłem w Polsce, prawda? Bo co innego jest dzień zwycięstwa we Francji czy w Wielkiej Brytanii, no a jednak zupełnie czym innym w Polsce.
Pamiętam, w tej chwili z pamięci tego nie odtworzę, ale jeśli chodzi o nasze powstanie antykomunistyczne, naszych żołnierzy wyklętych, to jest kilka potyczek, no bitew powiedziałbym, właśnie w okolicach 7, 8, 9 maja 1945 roku. Tutaj niby ten dzień zwycięstwa.
Choć to jeszcze dopiero były początki antykomunistycznej partyzantki, no bo pamiętajmy, że jeszcze wtedy w Polsce przebywały ogromne ilości sowieckiego wojska i praktycznie na każdym skrzyżowaniu dróg był sowiecki posterunek, prawda? I w każdym niemal mieście i miasteczku garnizon etapowy tak zwany, więc tej armii było strasznie dużo. Ona dopiero po kapitulacji Niemiec, znaczy ona naprzód odpłynęła, rzeczywiście poszła na zachód, ale potem wracała z Niemiec, więc niecała oczywiście.
Ale mimo wszystko, panie profesorze, zdarzenie tych zdarzeń jest bardzo znamienne. No tak. Tutaj mamy tę kapitulację w REM 7 maja i tego samego dnia oddziały NZW Okręgu Rzeszowskiego pod dowództwem porucznika Franciszka Przysiężniaka biją się z żołnierzami sowieckimi w Kurówce na Lubelszczyźnie. Zresztą wygrywają tę bitwę. W odwecie UB zabija 33-letnią żonę porucznika Przysiężniaka, Janinę, która była w 7 miesiącu ciąży. 8 maja 1945 nocą oddziały AK uderzają na Grajewo, rozbrajają garnizon, uwalniają ponad 200 więźniów politycznych. 9 maja oddział Armii Krajowej uwalnia ponad 100 więźniów z aresztu w Białymstoku. To jest znamienne,
to
że
te
tu
dni właśnie, kiedy
świat, Europa się cieszy z końca wojny, a my zaczynamy to, co świętej pamięci Lech Kaczyński chyba za radą Janusza Kurtyki, świętej pamięci, nazwał powstaniem antykomunistycznym.
No bo w skali to rzeczywiście było powstanie. Tak?
Ale Sejm znowu nie przyjął tego określenia.
No nie przyjął, bo oczywiście...
To co, nie było powstania antykomunistycznego po wojnie?
No powstanie, to można oczywiście dyskutować, no powstanie to jest wybuch, prawda, eksplozja, powstajemy. A to była wciąż trwająca partyzancka wojna, która ciągnęła się od burzy. Od 1944 roku, ale skala tej wojny pozwala właśnie używać tej nazwy powstanie, bo to było bo to nie były potyczki właśnie pojedynczych oddziałów, tylko to było
czasami
na skalę całego
drobniejsze,
kraju.
Drobniejsze, drobniejszy szereg zdarzeń nazywamy powstaniem. I jeszcze z maja 1945 roku oddział porucznika Mariana Bernaciaka, słynnego Orlika, bohatera książki świętej pamięci, Ślaskiego, Żołnierze Wyklęci. Zdaje się, że od tej książki zaczyna się upowszechniać.
Zaczynają się publikacje takie
to
poważne.
Wyrażenie, tak, to wyrażenie tak, Żołnierze Wyklęci. Tak, żołnierzy. Razem z oddziałem dywersji terenowej porucznika Szlendaka Maxa biją się z KBW, z NKWD, UB w Lesie Stockim. I też zwyciężają w tej potyczce, no raczej bitwie należałoby powiedzieć. Czyli maj 45 roku to jest początek tej naszej walki.
Tak. To jest, no ona właściwie już, ona w gruncie rzeczy nie wygasła ani na chwilę. Zimą warunki były trochę inne, prawda? Wiosną ta wojna, to powstanie rozpalało się. Wtedy też jeszcze starano się unikać walki z regularnym wojskiem. Te ataki dotyczyły przede wszystkim więzień, bezpieki, milicji, a liczono na to, że wojsko jednak się w tą wojnę, w tą walkę z partyzantką nie zaangażuje. Czego zresztą było wiele dowodów, bo liczne grupy czy nawet oddziały żołnierzy dezerterowały, często z bronią w ręku przechodziły po prostu na stronę partyzantów, przechodziły do lasu. Zresztą to dotyczyło też posterunków milicji.
Żołnierze Upaszki często mi mówili, że pod koniec akcji młodzi mężczyźni biegli do nich, mieli chęć przystąpić do... I nie można ich było przyjąć, bo nie było warunków, bo to była kadrówka.
Ale były też częste, nierzadkie przypadki, że rozbrajano, czy atakowano posterunek, czy oddział. No i ci, co nie zginęli, mieli do wyboru, prawda, odejść albo wstąpić do oddziału. I nie jeden wstępował.
Ach, ci nasi milicjanci powojenni, panie profesorze, pamiętam, jak zostały opublikowane dokumenty 50-52 na tych naradach wojewódzkich, jak tam komendanci milicji się skarżyli, jakich mają marnych ludzi. Tam była ogromna przecież wymiana. Coś koło 7 tysięcy chyba ludzi w milicji się wymieniło. To byli nasi chłopcy, którzy wracali z frontu, którzy szukali zajęcia. I ta milicja właściwie była bardzo po wojnie potrzebna, bo no była przestępczość, był bandytyzm. To, co pan mówił o łatwym dostępie do broni, to niestety także się obracało przeciwko temu społeczeństwu poranionemu wojną, bo napady bandyckie, działalność przestępcza była wtedy na porządku dziennym. Zresztą nasze oddziały partyzantki antykomunistycznej bardzo często nastawiały się też na walkę z takimi bandami pospolitymi. To...
No niestety też mamy takie sytuacje, że te bandy pospolite i ci bandyci potem po latach już wielu zaczynali przypisywać sobie legendę konspiracji podziemia czy partyzantki, no i zyskiwali nawet odznaczenia czy tytuły już w kombatanckich organizacjach, nawet po 1989 roku. To bardzo smutne.
No to jest kwestia etosu, jeśli można tak szyderczo powiedzieć, takiej organizacji jak GL czy AL. No oczywiście byli tam też, zdarzali się chłopcy, którzy chcieli walczyć z Niemcami, ale przecież wszyscy ci kaci na Mokotowie czy w innych miejscach kaźni wywodzili się z tych formacji. Zresztą stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej odnośnie tych formacji jest dosyć jasne. Pamiętam, jak kiedyś jeszcze Pawła Machcewicza, który był, pamięta pan, dawno temu dyrektorem Biura Edukacji Publicznej IPN-u, zapytali kombatanci chyba z Wejherowa czy z Gdyni, jak traktować formacje GL, AL, czy one były częścią Polskiego Państwa Podziemnego. Odpowiedź IPN-u aktualna cały czas była jednoznaczna, że taka formacja jak Narodowe Siły Zbrojne, aczkolwiek nie była formalnie taką częścią struktur Polskiego Państwa Podziemnego jak Armia Krajowa, jednak realizowały polski interes narodowy, polską rację stanu, natomiast tamte formacje w żadnym wypadku.
No i też kwestia uznania rządu Rzeczypospolitej, konstytucyjnego rządu, który działał w Londynie. Także formacje, które nie weszły w skład Armii Krajowej, traktowały ten rząd jako polski rząd, podczas gdy komuniści już mieli inny ośrodek dyspozycyjny.
No właśnie, ojcze, czeka nas wkrótce też 70. rocznica bardzo ważnego, aczkolwiek bardzo smutnego wydarzenia. Początek lipca 1945 roku nasi alianci, Amerykanie, Brytyjczycy, potem kolejne kraje, wypowiadają uznanie dla legalnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. IPN wydał w tym roku Testament Polski Walczącej, ostatnie przesłanie polskiego państwa podziemnego. I tutaj może zacytujemy z tego Testamentu Polski Walczącej.
Uchwała Rady Jedności Narodowej.
Rada Jedności Narodowej, czyli taki emigracyjny parlament.
Nie, nie, to taki... krajowy. Rada Jedności to działała w kraju.
Tak, tak. I zdaje się,
że oni rozwiązując się na przełomie czerwca i lipca, likwidując delegaturę i tak dalej, wydali właśnie dokumenty.
Tak, tak. Ma pan rację. I zdaje się, że nawet jest takie przypuszczenie, że autorem tego testamentu mógł być druh Kamiński, autor Kamieni na Szaniec.
Tak, bardzo
muszę. Zresztą oficer Komendy Głównej Armii Krajowej, Biura Informacji i Propagandy. I tu są takie warunki Polski Walczącej, od których zależy to, czy Polska będzie suwerenna, czy nie. Opuszczenie terytorium Polski
to
przez wojska sowieckie.
To był warunek numer jeden, prawda? Najważniejszy. No Sowieci właśnie. Muszą wyjść z Polski.
Oraz przez rosyjską policję polityczną. Ja konsekwentnie w jakichś swoich wystąpieniach, publikacjach prasowych używam tego wyrażenia policja polityczna, NKWD, UB. Wydaje mi się, że tak to trzeba traktować, bo co to znaczy UB? Przecież to nie była żadna polska instytucja. Kapitan Warszyc bardzo mocno to podkreślał w swoich różnych dokumentach. Po drugie, zaprzestanie prześladowań politycznych. Dowodem zaprzestania tych prześladowań będzie zwolnienie skazanych i uwięzionych w procesie moskiewskim, amnestia dla więźniów politycznych, dla wszystkich żołnierzy AK i oddziałów leśnych, powrót Polaków wywiezionych w głąb Rosji, likwidacja obozów koncentracyjnych przypominających smutne pamięci metody totalizmu niemieckiego, zniesienie systemu politycznego znajdującego wyraz w istnieniu tak zwanego Ministerstwa Bezpieczeństwa. Znowu się Warszyc przypomina. On mówi, że taka instytucja nie jest w państwie potrzebna. Zjednoczenie i uniezależnienie Armii Polskiej przez spolszczenie korpusu oficerskiego w armii generała Żmierskiego. Honorowy powrót z bronią wojsk polskich z zagranicy.
No tak.
Pamięta pan Ziutka Szczepańskiego? Chłopcy silni jak stal, jak to mu się marzyło, jak to będzie po wojnie, gdy bratni Legion do kraju powróci, co? Alejami z paradą będziemy szli defiladą wolną Polskę, co wstała z naszej krwi. No niestety to pokolenie Armii Krajowej doczekało się czegoś zupełnie innego. Janek Rodowicz, Anoda, bohater tego pokolenia, zamordowany, wyrzucony gdzieś tam z siedziby UB na Koszykowej w Warszawie.
Jak wielu innych, ale jeszcze powiedzmy i to taki paradoks, prawda, historii, że na końcu swojej drogi wojennej polskie jednostki, które na zachodzie, które zdobyły Wilhelmshaven, wielki port wojenny niemiecki, zdobyły tam ogromne magazyny broni. Tam było broni więcej niż Polska miała w 1939 roku. To był łup wojenny Polski, z którym ta armia mogła wrócić do kraju i uzbroić, prawda, tu silne wojsko. Tylko, że ona nie miała gdzie wrócić. Ona nie wróciła. I ta broń została w rękach aliantów, no bo nie było co z nią zrobić.
Bardzo miło się tutaj panów słucha, ale też mam świadomość, że nasi słuchacze też by chcieli pewnie zadać jakieś pytanie, ponieważ no, temat jest rozległy. Polska według rosyjskiej recepty 1945-1989. Naszymi gośćmi są pan profesor Ryszard Terlecki, autor między innymi wydanej ostatnio książki Polska w niewoli 1945-1989, a także pan redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta, pracownik oddziału gdańskiego IPN. I zapraszamy oczywiście państwa do wzięcia udziału w tych rozmowach. Być może są jakieś pytania, być może jakieś krótkie refleksje. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100. Oraz 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka zachodem wschód, nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym jest zły jak mary we lonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić, ten święte prawo ma, ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos umieli rzucić swój życia los.
Taki kraj, Jan Pietrzak. My wracamy do rozmów niedokończonych. Polska według rosyjskiej recepty 1945-1989. Mamy już telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam na imię Maria, pochodzę z Dolnego Śląska, dla przyjaciół Maja. Właśnie słuchałam TOK FM i tam są dwie aktywistki, jedna z Krakowa, Polka. Jestem z pochodzenia Polką, z chłopskiej rodziny przedwojennej, z Juszczaków i Kurzawskich. Mój dziadek Szczepan bronił Warszawy w Armii Ludowej, bo tak wcielali. I taki był prikaz Stalina, który był Gruzinem, który nie istniał. To jest na Pałacu Kultury i Nauki data wymazana, bo on sobie wtedy przypomniał datę urodzin, taka legenda. A Lenin był agentem szwajcarskich służb specjalnych i zapomniał, kim był, bo był tak zaprogramowany przez służby szwajcarskie ówczesnego proletariatu hebrajskiego, czy jidysz. Natomiast Adolf Hitler był pedofilem i był Żydem z pochodzenia. W 1942 roku według informacji z RMF FM umarł. Potem rządził sobowtór chory na schizofrenię. Także dwie aktywistki w TOK FM u Adama Miśnika, Żyda, mówią, że i bez uprzedzeń, jeżeli się przyznam, bo według powszechnego spisu mamy ile katolików? 97%. W konstytucji jest preambuła Bóg, honor, ojczyzna. Ja jestem pokoleniem Kolumbów, 30+, nie wyjechałam, jak Jan Nowak-Jeziorański, i walczę. I jestem ciekawa, czy Adam Michnik, zapraszając aktywistkę z Ukrainy i aktywistkę z, bo Władimir Władimirowicz Putin jest w wieku mojego ojca, z mamy Wiery, z 65 lat, według doniesień Der Spiegel, jest z pochodzenia Rosjaninem po ojcu, po mieczu, i walczył tak samo z mitem. Jest prawnikiem prawa międzynarodowego, ekonomii międzynarodowej. Wybił się, bo Jelcyn pozwolił. Cierpiący na alkoholizm.
Wie pani, pani tutaj już dużo takich wiele rzeczy powiedziała. Takich, nie wiem, sprawdzone, niesprawdzone. Też obawiam się, że ktoś mógł odnieść wrażenie, jakby pani wypowiadając się o pewnych nacjach, mówiła to w sposób taki, no nie wiem, jakby te nacje były gorsze. U nas w żaden sposób takich rzeczy nie promujemy. To nie jest droga Jezusa Chrystusa. Każdy, czy Polak, czy Żyd, czy Niemiec, czy Rosjanin, wszyscy mamy tą samą godność i tego się też trzymajmy. Bardzo bym apelował, aby też po prostu takiej zwykłej ludzkiej kultury się trzymać też. Nie wiem, czy panowie tam się odniosą do tego telefonu, bo tutaj...
No to troszkę jakby obok tego, o czym rozmawiamy, więc przeszliśmy już do bardziej takich, powiedziałbym, polityczno-współczesnych sporów.
To zatem odbierzmy już kolejną osobę. Halo, Radio Maria, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym zadać pytanie panu profesorowi.
Tak, jesteśmy na antenie, jak ma pan na imię?
Naprawdę? O, wtedy już ciszam radio. Ojciec Marcin.
Tak, tutaj tak, ojciec Marcin. A jak ma pan na imię?
Znowu się słyszymy. Moje imię Tomasz. Tak się posługuję takim przydomkiem spod krzyża. Dzisiaj akurat nie mogłem być na kapę, dlatego że po prostu jestem chory, no cóż.
To współczuję, ale ma być pytanie, tak? Tutaj
tak.
Do pana profesora.
Mam pytanie do szanownego pana profesora. Panie profesorze, dlaczego przez 50 lat jest pomijana wręcz taka organizacja niepodległościowa, która z tego, co mi ojciec mówił, zaczęła się 27 września w Warszawie tworzyć. Nazywała się Kadra Polski Niepodległej. Dlaczego jest pomijana? I ona oficjalnie była stronnictwem jakby wspierającym i stojącym za generałem Sikorskim. To była ta twarda siła jakby, prawda, była, że służba zwycięstwu Polsce, prawda, potem ZWZ, bataliony chłopskie, prawda, PSL-u, NSZ, który nie był, powiedzmy, częściowo ta akcja starania 43 roku, tak dziwnie jakoś przebiegała, ale tutaj KPN akurat był i był tą siłą wywodzącą się z chrześcijańskich, zaznaczam, związków zawodowych, prawda, utworzona między innymi przy udziale właśnie mojego ojca w Warszawie, mecenas Regulski, przepraszam, też w tym brał udział. Nie ukrywam, z inspiracji też drugiego oddziału Sztabu Generalnego. Dlaczego ta organizacja jest cały czas pomijana i jakoś bardzo sporadycznie coś się o niej, prawda, wspomina? Na przykład w ostatnim kombatancie, z grudnia z 14 roku, to jest takie pismo periody, prawda, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. I tutaj na jednej ze stron jest wspomniany właśnie, że perucki pseudonim Leszek Porucznik, jego rodzice Zygmunt, Władysław i Janina i tak dalej, tworzyli zakonspirowaną organizację wojskową Kadra Polski Niepodległej. Panie profesorze, mój ojciec był komendantem obwodu trzeciego Armii Krajowej, tu w Czarnych Grochów, Saska Kępa. Wywodził się właśnie z KPN-u. Dlaczego ta organizacja wykonywał poza tym rozkaz jeszcze tam wstępowania, prawda, do zbowidu, bo nie pamiętam, który, ale któryś z tych wyższych dowódców taki rozkaz wydał. I rzeczywiście jakaś część kadry wstąpiła do tego zbowidu. Dlaczego ta organizacja jest naprawdę pomijana?
Znaczy trochę pan sam sobie odpowiedział. Po pierwsze, no to była organizacja, która miała taki mieszany charakter, można powiedzieć, polityczno-wojskowy, która wywodziła się z Frontu Morsz i z polskiej chadecji, która była opcją, powiedzmy, polityczną bliską właśnie Sikorskiemu. Ta chadecja była w Polsce słaba. To było Stronnictwo Pracy, wcześniej Narodowa Partia Robotnicza i właśnie związki zawodowe chrześcijańskie. W Polsce zdominowanej przez, z jednej strony przez Piłsudczyków, a z drugiej strony wspierających się z nimi narodowych demokratów, chadecja była słaba. I w tworzącej się konspiracji ta część chadecka też była niezbyt liczna. Ale ponieważ Stronnictwo Pracy tworzyło koalicję rządową w Paryżu i Londynie, więc też zależało, prawda, działaczom i liderom tej formacji, żeby i w kraju oni jakieś mieli znaczenie. No i oni rzeczywiście tworzyli własną konspirację, tylko bardzo szybko w momencie, gdy Służbę Zwycięstwa Polski zastąpił Związek Walki Zbrojnej, oni po prostu wtopili się, weszli w skład podziemnej armii, bo ZWZ i potem AK.
Rozkaz cywilizacyjny ojca na komendanta W3 pochodzi z 1933 roku, ja go miałem.
No tak, te indywidualne
oczywiście. Także to jest dopiero ten okres, prawda, tuż jakby przed tym ruchem staleniowym.
To już właśnie jest ten okres staleniowy. Natomiast ci ludzie bliscy Sikorskiemu, czy niektórzy z nich, to znaleźli się w rękach gestapo wiosną 40 roku. To też wpłynęło na osłabienie tej formacji, która jednak odegrała bardzo, można powiedzieć, pożyteczną i pozytywną rolę, zbierając właśnie kadry w tym środowisku chadeckim.
To bardzo, panie Tomaszu, dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Były też inne organizacje, które wyrastały z dywersji, z tych szkoleń w zakresie dywersji pozafrontowej, tych przedwojennych.
No tak,
przecież rotmistrz Pilecki nie od początku należał do służby Zwycięstwu Polski. On należał do organizacji, którą sam współtworzył, Tajna Armia Polska. Dopiero, ale potem oni też się scalili. Mieli świadomość, że powstaje to państwo podziemne i że trzeba działać wspólnie.
Zresztą dwójka tak zwana, czyli wywiad, znaczy drugi oddział Sztabu Generalnego. Też na wypadek porażki, nie mówiono może o tym, że cały kraj będzie okupowany, ale że jakaś część kraju może się znaleźć pod okupacją, więc przygotowywano też kadry na działalność właśnie konspiracyjną, podziemną.
Uważa się, że taka była geneza tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski.
Tak.
Przedtem Gryf Kaszubski, bo te szkolenia w zakresie dywersji pozafrontowej. Ale tu pan, który telefonował przed chwilą, przypomniał bardzo ważną datę, 27 września, więc przypomnimy to w obecności pana profesora i pana posła, że z woli Sejmu Rzeczypospolitej 27 września od 98 roku jest świętem państwowym, bo to jest Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to było jak gdyby dopełnienie tamtego święta, które dotyczyło ludzi działających na rzecz świętej sprawy, mówiąc słowami generała Okulickiego, do 1945 roku.
Bardzo dziękuję. Już odbieramy kolejną osobę. Halo? Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Halo?
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Można?
Tak,
na
jest.
Do programu? Bardzo
tak
mi
jest
miło.
Pan...
Bardzo mi miło.
Również nam? A kto się z nami połączył?
Bardzo mi miło, ojcze. Ojcze Marcinie, ja serdecznie pozdrawiam miłych gości, profesora i pana. Ojcze, ja mam taką sprawę.
A jak ma pan na imię?
Henryk z Opola dzwoni do tak. ojca Marcina, do programu. Ja mam taką sprawę. Ojciec Marcin mówi, że każda nacja ma swoją godność. Ja się z tym zgadzam jak najbardziej. Ale ojcze, żeby to było krzyżowane, bo co chodzi o Rosję, to już oni nie mają godności.
Nie, proszę pana, ja teraz w tym momencie my nie będziemy rozmawiać na temat godności, na temat prawa do godności. Temat rozmów...
Ale ojcze kochany, jeżeli słucham Szeremietewa, jak on kawały wali na Rosję i się śmieją w koło tam w studiu, to można, on nawet może ładować te kawały do północy, nikt mu nie przerwie. Ale powiedz tylko coś na Izrael albo na Amerykę. Oczywiście on...
Dobrze, proszę pana, bo to nie ma sensu teraz ta rozmowa, ponieważ wybiegamy z tematu. My teraz nie będziemy robić programu na temat godności i ukazywania, że każdy człowiek ma godność i my szczególnie jako katolicy powinniśmy jeszcze dawać przykład tego szanowania godności innych osób. No, dlatego serdecznie pana pozdrawiam, życzę miłego wieczoru, a już mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Proszę wyciszyć swoje radio, bo gdzieś tam słyszę, ono może panią mylić. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam gości i ojca.
Jak ma pani na imię?
Helena.
No i słuchamy pani, Heleno.
Bo tak często mówi się o tym, że Polska została i została i jest w dalszym ciągu jest traktowana niesprawiedliwie i to przez ogół państw. Ja myślę, że czas najwyższy, żeby Polska przeprosiła Niemcy za to, że polski Hitler zaplanował podbój świata. Zaczął od Niemiec, pociągnął za sobą Rzeszę, zniszczył niemiecką ekonomię i zniszczył elity, bo zaczął od profesorów, oficerów i ludzi na najwyższych. I ja myślę, że zrobili to tylko biskupi. Przepraszamy i prosimy o wybaczamy. A Polska dobrze. Powinna już dawno. Ja mówię to...
Rozumiemy pani Heleno, myślę, że to był taki ironiczny też głos. Wiadomo, tutaj Hitler, no to chyba nie będziemy się z tym spierać. Nie wiem, czy panowie coś tutaj dodadzą. Pan redaktor.
Myślę, że potraktujemy ten głos pani Heleny jako właśnie ironiczny. I nie będziemy tego komentować. Ja natomiast chciałbym przypomnieć, ponieważ tu jest w tej chwili dywersja ze strony naszych słuchaczy, chciałbym przypomnieć, że książka pana profesora obejmuje lata 45-89, czyli prawie półwiecze, i że jest to bardzo ważna książka dotycząca tego okresu, który różnie jest nazywany. Polska Ludowa, no już wcześniej mówiliśmy w części telewizyjnej, że to jest niewłaściwe określenie, że należy szukać właściwych słów, właściwego języka na nazwanie tego, co wówczas było. I szanowni słuchacze, myślę, że jest okazja, żeby zadać pytanie panu profesorowi dotyczące nie tylko tego pierwszego okresu tuż powojennego, ale także ważnych wydarzeń z historii tej Polski zdominowanej przez Sowiety w późniejszym okresie. A propos tego dominium, to w latach 90. na Zamku Królewskim w Warszawie była wielka konferencja, na której postawiono taki problem: wojna domowa czy nowa okupacja. Tak to chyba było sformułowane. No i tam panowie profesorowie dochodzili do takiego wspólnego zdania, byli to różni ludzie o różnych poglądach, że Polska powojenna, ta Polska zdominowana przez Sowiety, była właśnie rodzajem dominium. To słowo dominium pojawiło się znowu w ostatnich latach, ale raczej w języku politycznym, kiedy premier Jarosław Kaczyński zaczął ostrzegać przed możliwością z utworzenia w naszym kraju kondominium. No, oczywiście nie trzeba tutaj w ogóle pytać, jakie państwa miał na myśli, ale że jest takie zagrożenie, że powinniśmy jednak starać się o suwerenny byt. Panie profesorze, w tym okresie jeszcze wrócę do tego pierwszego okresu. Jak się spotykam z młodymi ludźmi na różnych prelekcjach, wykładach, to bardzo często ci młodzi ludzie przypominają nazwisko pewnego amerykańskiego generała, George'a Pattona. I zauważam, że dla wielu młodych ludzi ten George Patton to jest jak gdyby jednym z żołnierzy wyklętych. Poszukałem parę fragmentów, parę jego wypowiedzi. Rzeczywiście był to ktoś, kto rozumiał Polaków chyba
dobrze,
doskonale. Generał Patton ostrzegał: ta wojna zakończyła się dokładnie tam, gdzie się zaczęła, na podwórku Hunów. Ale na tym nie koniec. To, co zrobili dzisiaj politycy w Waszyngtonie i w Paryżu, podobni do ołowianych żołnierzyków, to historia, o której będziecie pisać przez jakiś czas. Pozwolili nam wykopać w cholerę, miał mocny taki język, tak, generał Patton, wykopać w cholerę jednego gnoja, a jednocześnie zmusili, żebyśmy pomogli usadowić się następnemu, równie złemu albo jeszcze gorszemu niż tamten. Wygraliśmy tylko szereg bitew, nie wojnę o pokój. Będziemy potrzebowali nieustającej pomocy Wszechmogącego, jeśli mamy żyć na jednym świecie ze Stalinem i jego morderczymi zbirami. Zastanawiam się, co powiedzą dzisiaj, wiedząc, że po raz pierwszy od stuleci pozwoliliśmy siłom Dżingis Hana wejść do Europy Środkowej i Zachodniej. Zastanawiam się, jak się czują, wiedząc, że w naszych czasach nie będzie pokoju, a Amerykanie, także ci, którzy się dopiero urodzą, będą musieli walczyć z Rosjanami jutro albo za 15 czy 20 lat. Dzisiaj powinniśmy powiedzieć Rosjanom, że mają iść w cholerę, zamiast ich słuchać, kiedy nam mówią, że mamy się cofnąć. To my powinniśmy im mówić, że jeśli im się nie podoba, niech idą i wydać im wojnę. Pokonaliśmy jednego wroga ludzkości, ale umocniliśmy drugiego, znacznie gorszego, w którym jest więcej zła i zajadłości niż w pierwszym. Niestety, niektórzy z naszych przywódców są po prostu cholernymi durniami i nie mają pojęcia o historii Rosji. Mam wątpliwości, czy wiedzieli chociaż tyle, że Rosja jeszcze niecałe 100 lat temu zajmowała Finlandię, wyssała krew z Polski i zrobiła z Syberii więzienie dla własnego narodu. Wyobrażam sobie, jak szydził Stalin, kiedy uzyskał od nich wszystko podczas tych niby konferencji. Generał Patton myśli nie tylko o Jałcie, nie tylko o Teheranie, ale także o tych konferencjach moskiewskich. No jest to genialne.
No tak, no tu byli przytomni też Amerykanie. Niestety nie oni decydowali wtedy, a po śmierci Roosevelta, zanim można powiedzieć, zebrali siły i jakoś uświadomili następcy Roosevelta, jaka jest sytuacja. No to też minęło trochę miesięcy i było już za późno, żeby Polskę z tego nieszczęścia próbować wydobyć. No ale tu są dwie kwestie. Jedna szczególnie, którą może warto przy tej okazji powiedzieć, to znaczy powiedzieć o tym, o czym właśnie nie mamy pojęcia dzisiaj, o pewnych koncepcjach naszych polityków z tamtej epoki, z okresu wojny czy zaraz po wojnie, którzy myśleli właśnie o tym, no, co zrobić na tym, jak urządzić i umocnić kraj na tym przeciągu historii między Niemcami a Rosją. Który przecież ten przeciąg w historii się niejednokrotnie pojawiał. I tu warto przypominać o planach storpedowanych przez Stalina Federacji Polsko-Czechosłowackiej z okresu wojny, w zaawansowanych rozmowach, które prowadził rząd generała Sikorskiego z również przebywającym na uchodźstwie rządem czechosłowackim. No i o rozmaitych planach federacyjnych, które się wtedy rodziły, pojawiały i które kontynuowały środowiska emigracyjne po II wojnie światowej. To były rozmowy z Węgrami, z Litwinami, z Łotyszami, z Czechami czy Słowakami, także z Ukraińcami. Więc to doświadczenie, prawda, końca wojny, tragiczne doświadczenie nie tylko dla nas, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, no, rodziło jakąś refleksję, jakieś zastanowienie nad tym, że no, sami nie damy rady, że każdy z tych państw samo jest za słabe na to, żeby się oprzeć temu ciążeniu dwóch mocarstw, które z dwóch stron zabiegają o swoje interesy i o swoje wpływy. No i to jest jakoś ten problem, można powiedzieć, to jest jeden z tych, które przekraczają granice tej książki, ten rok 89, no bo to w jakimś sensie jest dalej aktualny.
Przypomnijmy, szanowni słuchacze, że inspiracją do tego programu, do tej rozmowy jest książka pana profesora Ryszarda Terleckiego Polska w niewoli 1945-1989. Historia sowieckiej kolonii, zwłaszcza ten podtytuł jest wielce wymowny, ale zarówno tytuł, jak i podtytuł książki wydanej niedawno przez bardzo zasłużone wydawnictwo krakowskie Hanny i Andrzeja Mardyłów AA, znakomita literatura historyczna i religijna także. I ja z całym przekonaniem, ponieważ jestem pracownikiem Biura Edukacji Publicznej Oddziału Gdańskiego IPN, ja z całym przekonaniem tę książkę polecam nauczycielom historii, ponieważ nieustannie słyszę od tych nauczycieli, także od nauczycieli języka polskiego, że młodzież, jeśli chodzi o wiedzę na temat powojennej historii Polski, ma ogromne braki, chociaż nauczyciele się starają, a braki te wynikają z niechęci do czytania, ponieważ wbrew pozorom nie ma na rynku wydawniczym takich książek popularno-naukowych w dobrym tego słowa znaczeniu, które by pokazywały sytuację Polski, które by pokazywały cały tragizm tej sytuacji, bo albo mamy książki naukowe, albo mamy książki takie martyrologiczne, które młodzież czyta niechętnie.
Pan profesor... Ja się niestety obawiam, że to jest większy problem, że to nie jest problem języka książek, czy ich powiedzmy mniej lub bardziej naukowej zawartości, tylko że to jest w ogóle problem czytania, które gdzieś zamiera, zanika. Do czego niestety także przyczynia się szkoła, która na to przyzwala. No, jeżeli ja słyszę, prawda, i wiem, bo mam co roku studentów od 30 lat i słyszę, że teraz można zdać maturę nie przeczytawszy żadnej książki, to strach jest.
Kiedyś, prawda, panie profesorze, na maturze trzeba było napisać esej.
No tak, teraz oczywiście
tak
nie
jest
trzeba.
Kiedyś, na zachodzie.
Ja tu powtarzam, jeżeli chodzi o to akurat, ten problem, to ja swoje, że tak powiem, doświadczenia. Ja musiałem raz w tygodniu mniej więcej napisać wypracowanie z języka polskiego. Moja najstarsza córka pisała wypracowanie raz na miesiąc. Mój średni syn pisał raz na kwartał, a moja najmłodsza córka, to nie wiem, czy pisała jeszcze takie obszerne, jakieś solidne wypracowania. No i to tak się dzieje, prawda? Ale powiedzmy też, że no, może to jest znak czasów, może tak będzie, że słowo pisane zacznie zanikać. Jest inny gatunek, który dla młodych ludzi jest, wydaje mi się, atrakcyjniejszy, to znaczy film. No i tu jest też wielkie zadanie dla naszych twórców, no, żeby tą historię przybliżać w postaci filmów, takich filmów, które no, będą interesujące dla młodych ludzi i będą równocześnie niosły taki przekaz, który pozwoli umacniać wartości, umacniać dobrą, dobre elementy wychowania czy edukacji.
No tak, panie profesorze.
Tu mistrzami w tworzeniu takich produkcji są Amerykanie, którzy umieją zrobić filmy, które są fascynujące.
Przydałoby się kilka amerykańskich filmów.
Tak, a równocześnie pokazują, co to znaczy honor, odwaga, prawda, lojalność, patriotyzm.
Niedawno po raz kolejny przeczytałem raport Witolda, czyli raport Witolda Pileckiego z Auschwitz. Ten trzeci, najpiękniejszy, najobszerniejszy. Stustronicowy, pisany w 1945 roku. I tam jest taki epizod, kiedy rotmistrz z zachwytem pisze o ucieczce z Auschwitz Kazimierza Piechowskiego i jego współtowarzyszy w mundurach niemieckich. Spotkałem pana Kazimierza Piechowskiego niedawno na uroczystości w szkole imienia rotmistrza Pileckiego i przypomniałem młodzieży ten fragment z raportu. Rotmistrz Pilecki cieszy się w 1945 roku, że powstanie polski film mówiący o tym, jak Kazimierz Piechowski uciekał z Auschwitz. Tak. Panie profesorze, jest rok 2015.
Nie ma filmu.
Nie ma filmu, a
także
to byłby
filmu
znakomity materiał na efektowny typu amerykańskiego film o tym, jak Kazimierz Piechowski w niemieckim mundurze ucieka z Auschwitz, a Unterscharführer wraca do obozu, jeszcze mu salutuje, pozdrawia go. No to jest coś wspaniałego.
Piękne przecież.
A zamiast tego mamy film Tajemnica Westerplatte. No film, nie wiem jak dla pana, dla mnie plugawy.
No, no mamy wiele niestety plugawych
mamy
filmów.
Mamy Syberiadę.
No to Syberiada jeszcze
film,
tak jest.
Żałosny.
Tak, no, ale są i gorsze. No
jeszcze,
właśnie,
jeszcze
są gorsze. Niestety rzecz. Dramatycznie gorsze.
Mamy też już kolejnych słuchaczy. Halo, Radio Maria, bardzo proszę. Jesteśmy na antenie, tak?
Tak, jest radio wyłączone.
No zawsze o to prosimy i apelujemy. Jak ma pani na imię?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję serdecznie za bardzo ciekawy temat. Dzwoni Bożena Maria z Gdańska. Chciałam poprosić gościa, pana profesora, może o takie przybliżenie troszeczkę sprawy chłopskiej i postaw chłopów właśnie, bo oni przecież też i pomagali partyzantom, też bardzo ryzykowali, tak samo zresztą jak Żydami, też udzielali im schronienia. Jak to potem wyglądało? Jacy byli ci kolejni premierzy, bo tam też było jakieś z tych stronnictw, które powstawały. Bo to byłoby dobrze, gdyby jakoś to uporządkować, bo wiem, że w latach 80. zaczęło powstawać duszpasterstwo i te już mogła powstać Solidarność Chłopska, wówczas to się zaczęło zmieniać. I te tak zwane nawet pseudo-organizacje chłopskie szybko się zorientowano, kto rzeczywiście reprezentuje rolników. Także byłabym wdzięczna, gdyby tutaj pan profesor chciał coś powiedzieć. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Panie Bożeno?
No dziękuję. Pytanie to wymagałoby bardzo długiej odpowiedzi, bardzo obszerne. Bardzo też ważny problem, bo komuniści usiłowali odwołać się, prawda, do chłopów, do ludzi ze wsi, proponując im łatwy i szybki awans do miasta w rozmaitych instytucjach i oczywiście w organizacji swojej, czyli w partii. A z drugiej strony to właśnie chłopi tworzyli przede wszystkim, mieszkańcy wsi tworzyli te oddziały żołnierzy wyklętych. Tam z pewnością były na ten temat różne badania, no nie chcę tu ich przytaczać, bo może nie były kompletne, ale rzędu 70% ludzi w oddziałach leśnych, w oddziałach partyzanckich, to byli synowie wsi po wojnie. Więc, no i z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym mrówczym ale bardzo stanowczym i zdeterminowanym oporze przeciwko kolektywizacji, przeciwko tworzeniu kołchozów, prawda, PGR-ów. Chłopi się bronili jak mogli, używając wszystkich możliwych sposobów bez użycia siły, a nawet siły, jak już nie było innego wyjścia, prawda, jak im tą ziemię zabierali. Więc ten opór polskich chłopów był czymś wyjątkowym. Przypomnijmy, że Polska była jedynym krajem bloku sowieckiego, w którym była indywidualna własność ziemi. Czyli nie udało się, prawda, zapędzić wszystkich do kolchozów, do państw, do rozmaitych form, prawda, własności państwowej. I ta indywidualna własność ziemi przetrwała cały okres komunizmu. Przetrwała na przykład te lata stalinowskie, ale potem także rozmaite formy nacisku, już potem już nie tak drastyczne jak w czasach stalinowskich, ale jednak cały czas trwające aż do końca komunizmu. Na chłopi się jednak nie dali i tej ziemi nie oddali. Więc po pierwsze to była kadra dla podziemia. Po drugie, to było oparcie dla oddziałów leśnych, bo one musiały gdzieś zimować, one musiały gdzieś się żywić, prawda? One musiały zdobywać informacje o ruchach przeciwnika, o konfidentach. Tego wszystkiego dostarczała wieś, no, dostarczali chłopi. Ostatni leśni, prawda, ci którzy dotrwali do lat 50., to się ukrywali dzięki pomocy chłopów, którzy pozwalali tam pod stodołą wykopać schron, prawda, którzy ukrywali zimą na strychu takiego partyzanta i oni dzięki temu przeżyli. Więc to jest, to wymaga badań, wymaga opisania, wymaga, myślę, także właśnie takich opowieści, które trafiałyby do takich historii, prawda, opowiadanych, które trafiałyby do wielu czytelników czy widzów, jeżeli by to były filmy. I czego nie ma właściwie, dlatego że problem wsi stał się takim trochę problemem wstydliwym z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że no właśnie komuniści, z jednej strony wieś wspierała opór i stawiała opór, ale z drugiej strony też komuniści rekrutowali na wsi swoje kadry. I szczególnie w tych pierwszych latach. I no, uczyli się, czy oczywiście od Sowietów, jak antagonizować ludzi na wsi, jak prowadzić, prawda, spory, które przeradzały się w długotrwałe, wieloletnie konflikty, gdy część społeczności wiejskiej opowiadała się za nową władzą, a część była jej przeciwna. Także z tego powodu, że chłopi byli fundamentem, można powiedzieć, najważniejszą częścią no, jedynej po wojnie opozycyjnej partii, czyli PSL-u. I Mikołajczyk, cokolwiek by nie powiedzieć o jego intencjach i zdolnościach politycznych, no to jednak zrobił słusznie, opierając się na wsi właśnie, gdzie ten opór wobec nowej władzy był szczególnie silny. No tylko, że nie dał rady, bo ta władza wsparta przez Sowietów okazała się oczywiście silniejsza.
Zastanowiło mnie takie zdanie z pana książki, panie profesorze, kiedy pan relacjonuje ucieczkę Mikołajczyka z kraju i kiedy pan pisze, że było to wielkie zaskoczenie dla komunistów. Często się słyszy o tym, że ta ucieczka byłaby niemożliwa, gdyby nie było cichego przyzwolenia na tę ucieczkę, że ta ucieczka w gruncie rzeczy była dla propagandy komunistycznej
wygodna,
wymarzona. I to określenie, które potem do Mikołajczyka się odnosiło, prima donna jednego sezonu, to no, z punktu widzenia komunistów to był strzał w dziesiątkę. Ja zbierając notacje, relacje świadków historii, spotykam starych ludzi, którzy pamiętają jeszcze tamten czas i mówią o Mikołajczyku źle. Mhm. Mówią, że dał im nadzieję, że potem legitymację PSL-u zakopywali w ogródku.
Tak, ci, co nie że którym nie kazano im zjeść tych legitymacji, jak
babcia
przyjechała
mojej żony,
bezpieka otaczała wieś, tak. Prawda, i kazała...
Babcia mojej żony, Zofia Walcowa, która należała do PSL-u i była tak bardzo oddana PSL-owi, bardzo źle znosiła nazwisko Mikołajczyk, kiedy z nią rozmawiałem i uważała, że to był człowiek nieodpowiedzialny.
Znaczy jak, tak, no, pan... no po pierwsze oczywiście w latach 80. pojawiły się w kręgach bezpieki takie sugestie, że oni dobrze wiedzieli, prawda, że Mikołajczyk ucieka i mu na to pozwolili, żeby się go pozbyć i nie robić tutaj procesu politycznego i nie sadzać go do więzienia. Z drugiej strony przypomnijmy, że w innych krajach komunistycznych, na Węgrzech Partia Dobrych Rolników, czy w Bułgarii Partia Petkowa zostały rozgromione przez komunistów i przywódcy poszli siedzieć, a Petkow został skazany na śmierć za zdradę stanu i stracony. Więc i Mikołajczyk dostał latem 1947 roku informację o tym, że, a to już było po tych wyrokach przecież w Bułgarii i po likwidacji partii, czy częściowej przynajmniej na Węgrzech, że coś podobnego go może spotkać. Więc tu są dwie kwestie, prawda? Jedna, czy Mikołajczyk mógł te nadzieje rozbudzić i skoro one nie miały szans. Na to, że nie miały szans, to wiemy dziś. Mikołajczyk, kiedy podejmował tą grę, liczył na to, że jakiś margines demokracji, jakiś margines suwerenności uda się utrzymać dzięki wsparciu aliantów. To wsparcie aliantów okazało się iluzoryczne i o tym się przekonał już po referendum, prawda? Kiedy komuniści bezczelnie, można powiedzieć, demonstracyjnie sfałszowali referendum i alianci nie byli w stanie nic w tej sprawie zrobić, mimo protestów ambasadorów brytyjskiego i amerykańskiego, protestów episkopatu, prawda, protestów samego Mikołajczyka i tak dalej. Więc no, rozbudził nadzieję, bo taka była, takie były czasy, bo liczono na to, że może się uda, że może ta sowiecka dominacja nie okaże się aż tak szczelna, aż tak ciężka, że może ta partia opozycyjna w jakiejś tam postaci przetrwa. Tym bardziej jak cieszyła się jednak ogromnym poparciem społecznym, na co liczono, że Sowieci będą musieli jakoś to brać pod uwagę. No inny problem to jest ten problem jego ucieczki, no bo kiedy on się przekonał, że to wszystko się wali i że szans rzeczywiście nie ma i że jego kalkulacje polityczne się sypią, a jeszcze w dodatku grozi mu bezpośrednio jemu niebezpieczeństwo nawet życia, no to zdecydował się uciekać w takich dość, powiedziałbym, niefortunnych okolicznościach, bo Amerykanie postawili, którzy mu pomogli w tej ucieczce, postawili bardzo stanowczy warunek, że nie będzie informował o tym swoich współpracowników. No i Mikołajczyk do ostatka zapewniał kierownictwo PSL-u, że trzeba walczyć do końca i będziemy walczyć do końca i będziemy tu trwać, a tymczasem, prawda, szykował się do ucieczki. Inna rzecz, w ostatniej chwili powiedział paru najbliższym osobom, że ucieka i niektórzy z nich też uciekli, jak Korbański. Czy Bagiński. Więc, no ale rzeczywiście można powiedzieć, że zostawił PSL na pastwę losu i to PSL zostało zlikwidowane błyskawicznie po jego ucieczce i przestało istnieć, wchłonięte bądź zlikwidowane, bądź wchłonięte przez prokomunistyczne Stronnictwo Ludowe. No, trudna ocena. Można też podejrzewać, jak pisano wtedy, że Mikołajczyk po prostu liczył na to, że dzięki temu, że on przyjedzie do Polski, że on uzna tą grabież połowy terytorium Polski, że jakoś uda mu się dogadać z Sowietami i że po prostu jego partia chłopska zdobędzie władzę i będzie rządzić.
Nie uważa pan, że od początku ta jego misja była nieporozumieniem?
No była w warunkach rzeczywiście.
Jedzie do Moskwy, czeka na audiencję.
Gdy tam trwa proces przygotowywany.
Czeka, by Stalin go przyjął. Stalin perfidnie przyjmuje 16, go dokładnie tego samego dnia, o tej samej godzinie, kiedy zaczyna się kilka ulic dalej proces 16. No, generał Anders zdecydowanie odradza mu przecież tego
rodzaju. No tak, i w Londynie okrzyknięto go zdrajcą po prostu. Jak, nawet już jak uciekł z Polski.
Spotyka się opinię, że on
w Londynie okazuje się, że nie ma co robić, musi wyjechać do Ameryki, bo w Londynie go nie chcą, nie
No był nie skompromitowany, niewątpliwie.
No ale z drugiej strony, no gdyby nie Mikołajczyk, to nie wiedzielibyśmy, że prawda, że...
Znaczy, że jest problem?
Nie, że nie wiedzielibyśmy, że żadna próba nie miała szans, bo moglibyśmy sądzić, że gdyby pojawił się, prawda, polityk, który próbowałby jakoś negocjować, dogadywać, no to może by się udało coś uzyskać dla Polski. No, a dzięki Mikołajczykowi wiemy, że to było niemożliwe i że żadnych szans na odrobinę choćby wolności nie było.
Także już mamy następną osobę. Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Hello? Jesteśmy na antenie, tak? Bardzo proszę. Kto się z nami połączył?
Szczęść Boże, ja dzwonię z Stanów Zjednoczonych. Moje nazwisko Tomasz Liderzak, jak chciałem do audycji.
Tak, jest pan na antenie.
O, już jestem na antenie?
Tak. Bardzo proszę.
A, okej. Okay. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A, strony Tomasz Liderzak, ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiam ojca i pana Piotra, pan też mnie zapewne zna, bo tam niedawno dzwoniłem do niego. Halo?
Tak, słuchamy. Czekamy na pańską wypowiedź.
Ja tutaj w Stanach Zjednoczonych, tu jeszcze żyje ojciec Lucjan Królikowski, franciszkanin, który jak wybuchła II wojna światowa, był w Lwowie akurat, jak tam weszli Sowieci, to go tam złapali, wysłali go na Syberię i z Syberii ojciec Lucjan z drugim korpusem wydostał się z Rosji. Przybył tu do Ameryki, przybił 150 dzieci ze sobą przywiózł. Taką książkę napisał ojciec Lucjan Królikowski, Skradzione dzieciństwo, właśnie opisuje historię tych dzieci. Doda króciutko. A jeszcze tak wracając właśnie do ojca Lucjana, to chciałem właśnie w temacie tej audycji, jest taka historia, którą ojciec Lucjan zawsze tutaj opowiada. Chciałem tutaj opowiedzieć, jeżeli można, króciutko. Jak ojciec Lucjan był na Syberii, to tam codziennie wieczorem przyjeżdżał taki politruk i robił im takie szkolenia tym wszystkim, no Polakom, to tam byli głównie, wiadomo, Polacy, prawda? I NKWD-ści, którzy pilnowali Polaków, bardzo się bali tego, gdyż zawsze chodzili kazali Polakom klaskać i mieć taki aplauz, że to, co mówi ten politruk, że im się wszystko bardzo podoba, a jakby się tak nie stało, to wtedy im wstrzymywali chleb, halo?
No słuchamy, tak.
I pewnego dnia przyszedł właśnie polityk, przyszedł i z taką kartką papieru stanął naprzeciwko tam 100 tych Polaków, tych więźniów i mówi, taką kartkę miał papieru przed sobą i mówi, i chciał zacząć dyskusję, mówi tak, Boga nie, a tu cisza. To ci politrucy już byli bardzo zdenerwowani, a ten polityk dalej mówi, Boga nie, a tu cisza. Nie mógł nawiązać dyskusji z Polakami. I to nagle mówi, że taki w pierwszym rzędzie gdzieś taki dzieciak, mówi może 10-letni chłopak polski, się tak wyrywa do tego politruka. No to politruk tak zdziwiony mówi, no co słuciło? No to ten chłopak staje 10-letni i tak mówi, Boga nie, mówi, ale diabeł jest do tego politruka. A politruk tak się patrzy w tą kartkę i mówi, no ja jeszcze tego nie zrabował, no i poszedł. I zawsze będzie się na tę historię.
Bardzo dziękuję.
A jeszcze Jeszcze tak na zakończenie tego chciałem właśnie podsumować ten temat naszej audycji, to chciałem tylko tak, żeby już takie króciutkie podsumowanie tego wszystkiego, taki przeczytam kawałek wiersza Adama Mickiewicza, Reduta Ordona. Niech to będzie podsumowanie naszych stosunków z Rosjanami. Otóż, mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy, gdy Turków za Bałkanem twoje straszą, spiże, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twojej mocy się urąga. Podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę Kazimierzów, Chrobrych, koronę konfederatów barskich, koronę powstańców kościuszkowskich, koronę powstańców listopadowych i powstańców styczniowych, koronę Polaków z Wołynia i Kresów, koronę oficerów z Katynia, koronę powstańców warszawskich, koronę żołnierzy wyklętych, koronę księży i ofiar stanu wojennego, koronę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ściąga swojej głowy, bo się ukradł i skrwawił synu Wasilowi. To jest właśnie wiersz Adama Mickiewicza. Pozwoliłem sobie zacytować na koniec.
Ale tam chyba było jeszcze coś dodane. Dziękujemy, panie
tak,
Tomaszu.
To raczej trawestacja fragmentu Reduty Ordona, współczesna trawestacja, ale nawet nie wiem, kto to napisał, ale pewnie pan Tomasz wie. Pan Tomasz jest bardzo ofiarny. To jest młody człowiek, bardzo zainteresowany historią Polski. No coraz częściej takich ludzi, ja przynajmniej spotykam młodych ludzi, którzy na przykład doskonale orientują się w problematyce żołnierzy wyklętych. Nie wiem, czy pan zauważył, panie profesorze, kiedyś się mówiło o żołnierzach wyklętych młodzieży, no to się mówiło od podstaw. A w tej chwili spotykam młodych ludzi, którzy mają taką wiedzę na temat wyklętych, że no ja o wielu rzeczach, o których oni wiedzą, nie mam pojęcia, bo bardzo wnikliwie studiują różne postacie, zwłaszcza lokalne.
Tak. I to jest ciekawe, bo to właśnie młodzi ludzie, można powiedzieć, wydobyli ten temat tak na światło dzienne, dlatego że wiele było prób znalezienia odpowiednich elementów, jakby to powiedzieć, polityki historycznej polskiej, które miałyby ten walor edukacyjny i trafiały jakoś do młodych ludzi. Ostatnia taka bardzo udana próba, no to była budowa Muzeum Powstania Warszawskiego i odrodzenia pamięci o tym powstaniu. No ale to była wykonana i przez ludzi dorosłych. Tymczasem temat żołnierzy wyklętych zrodził się wśród młodych ludzi. Oni sobie wybrali, można powiedzieć, ten akurat epizod historii Polski jako szczególnie interesujący. To w pewnej chwili nawet zaskoczyło historyków, którzy właśnie starali się od dłuższego czasu jakoś przypominać tę historię z marnym skutkiem i ona wybuchła, można powiedzieć, takim zainteresowaniem młodzieży. A tu jeszcze warto wspomnieć o drugim bardzo ciekawym zjawisku, które rodzi taki optymizm, że jednak historia i patriotyzm nie zginą. To są te grupy rekonstrukcyjne młodzieżowe, których jest mnóstwo, które odtwarzają historię bardzo różnych formacji, bardzo różnych okresów historycznych. No ale wszystkie świadczą o tym, że młodzi ludzie szukają w przeszłości jakichś doświadczeń, jakichś wzorów, jakichś nauk i to jest z pewnością zjawisko bardzo pozytywne.
Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj pewien ksiądz, salezjanin, ojciec Jarek Wąsowicz, który jest takim kapelanem kibiców, który ich prowadzi na Jasną Górę. Był kapelanem kibiców Lechii Gdańsk, ale zdaje się, że to już jest więcej niż Lechia Gdańsk. Byłem niedawno w Krakowie, miałem spotkanie z kibicami Wisły Kraków, właśnie o żołnierzach wyklętych. Jednym z liderów, nomen omen, tej grupy jest pan Dariusz Duda, młody człowiek. No i oni są bardzo zainteresowani tymi żołnierzami wyklętymi. Mam wrażenie, że młodzi ludzie, panie profesorze, szukają w historii tych żołnierzy wyklętych, ale w ogóle ludzi, którzy opierali się tej sowietyzacji Polski, szukają czegoś pięknego, szukają czegoś czegoś prawdziwego.
Wyrazistego. Czegoś
wyrazistego, tak.
Jednoznacznego.
Bo to, że ta prosta dziewczynka, sanitariuszka, Inka Danuta Siedzikówna, mój Boże, bardzo się ucieszyłem, kiedy pan w swojej książce, która no, ma charakter takiego podręcznika, jest w pewnym sensie, nie może pan wchodzić w jakieś szczegółowe kwestie, że pan znalazł miejsce na jej zdjęcie, żeby pan znalazł miejsce, żeby ją przypomnieć, bo rzeczywiście jest to postać symboliczna i treść tego jej grypsu. Tak. Powiedzcie, że zachowałem się jak trzeba. To jest właśnie to, czego szuka młodzież. Młodzież bardzo pragnie wzorów, pragnie ludzi, którzy zachowali się jak trzeba w warunkach trudnych, ekstremalnie trudnych, więc z tej tragedii żołnierza wyklętego my możemy w naszych czasach przy mądrej edukacji możemy osiągnąć wiele korzyści, ale musi być odpowiednia polityka historyczna. Czy państwo polskie ma politykę historyczną? Wiem, że to jest pytanie, które często panu się stawia i może pan jest już tym znużony, ale to jest ważne pytanie. Czy my mamy politykę historyczną?
No mamy raczej politykę antyhistoryczną, prawda? Usuwamy naukę historii z liceum, ograniczamy tą naukę, produkujemy podręczniki do historii najnowszej, na których okładce znajduje się zdjęcie przedstawiające zburzenie muru berlińskiego, a nie bramę stoczni z prawda, sztandarem Solidarności. No, nasz rząd, nie chce tu mieszać wątków politycznych, ale nie da się tego nie powiedzieć, wyrzucił do kosza natychmiast 8 lat temu, jak doszedł do władzy, projekty już zaawansowane, Muzeum Kresów i Muzeum Ziem Zachodnich. No, to, co się dzieje z Muzeum Historii Polski, no to wszyscy słyszymy, prawda, i czytamy o tym.
Starania pana prezydenta Ostrołęki o dofinansowanie budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych spełzły na niczym i miasto Ostrołęka własnym wysiłkiem buduje to muzeum. Przy okazji, szanowni słuchacze, to muzeum kierowane przez pana Karczewskiego wydaje tak zwane wilki, czyli monety, z których dochód też ma być przeznaczony na to muzeum. Pierwsze wilki były z Inką, drugie z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim. Zachęcam państwa do zainteresowania się w ogóle tym Muzeum Żołnierzy Wyklętych w budowie, ale ja przerwałem panu profesorowi.
No nie, to właśnie wszystko pokazuje, ta budowa pomnika w Ossowie, sowieckiego pomnika w gruncie rzeczy.
Próba.
Tak. Te wszystkie działania, które te wszystkie pomysły budowy Muzeum II Wojny Światowej, które ma przedstawiać europejski punkt widzenia na II Wojnę Światową, tak jak nie byłoby dla nas ważniejsze przekazanie polskiego punktu widzenia. Tym bardziej, że on jest wyraźny i trochę różny od przynajmniej części europejskiego. Więc to wszystko świadczy o tym, że historii staramy się pozbyć się balastu historii, bo on jest niewygodny dla ludzi, którzy mówią, że ważne jest tu i teraz i tylko tu i teraz i że zadaniem życiowym człowieka jest się dorobić i żyć przyjemnie. I to jest i tyle. A państwo polskie do niczego nie jest potrzebne, jest pewną przeszkodą w robieniu interesów. No to dla takich ludzi oczywiście polityka historyczna to jest coś, co ich oburza i co uważają za bardzo szkodliwe. Natomiast warto tu powiedzieć o polityce historycznej bardzo, z jednej strony o polityce historycznej polskiej, Polski niepodległej, II Rzeczypospolitej, która to polityka zaowocowała wychowaniem pokolenia, które długo i zawzięcie nie dawało sobie odebrać niepodległości Polski. Czy prawda, czy my takiego pokolenia się dorobimy, to jest pytanie, które trzeba sobie wciąż zadawać, bo czasy wcale nie są takie.
A może dorabiamy no, takie się już w tej spokojne. Chwili.
A może dorabiamy proces, się. Może właśnie, może tak właśnie jest.
Trwa na naszych oczach, także za sprawą pewnych mediów, także tak. tego, które nas dzisiaj przyjmuje.
Tak, tak. No więc to jest pewna nadzieja, prawda, że uda się podtrzymać tą więź z przeszłością i z pokoleniem, które sprawdziło się w historii. A już. Też powiedzmy, że sąsiedzi nasi, dwa wielkie państwa, mają bardzo skuteczną, sprawną politykę historyczną, zarówno Rosja, jak i Niemcy, i że ta polityka w dodatku w Niemczech nie zależy od fluktuacji politycznych, bo tam bez względu na to, czy rządzą socjaldemokraci, czy chadecy, to ta polityka historyczna jest tam pilnowana i państwo na nią znajduje całkiem spore środki.
Podejmijmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy już na antenie. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy ja mógłbym się odnieść do tutaj pewnych treści, które na antenie słyszę?
Tak, bardzo proszę. Jest pan na antenie.
Więc tak, no trudno się strasznie dozwonić. Natomiast dlatego pozwolę sobie do kilku rzeczy się odnieść. Znaczy pierwszy bardzo ciekawy wątek Stanisława Mikołajczyka. Oczywiście trudno jest tutaj się tak jednoznacznie, zdecydowanie odnosić do tego, jak on się zachował, ponieważ my mamy dzisiejszą perspektywę rzeczywiście, a nie perspektywę roku 1945. Dlatego ja raczej byłbym ostrożny z taką jednoznaczną oceną jego intencji jako człowieka. Natomiast no, trudno taką samą, taką miarkę człowieka przeciętnego przykładać do polityka, który decyduje się na bardzo brzemienne w skutki kroki. I jeżeli chodzi o Stanisława Mikołajczyka i jego reakcję na to, co można w Polsce zrobić, jego nadzieję, co można w Polsce zrobić i później jego ucieczkę, to tak to po ludzku jest to wszystko uzasadnione i da się obronić. Natomiast jeżeli przyłożylibyśmy do niego miarę przywódcy, do jakiego sobie chyba rościł pretensje, w ogóle bez przekąsu o tym mówię, tylko miał taką intencję, przecież po to tutaj do nas wrócił, no to absolutnie to się nie broni, dlatego że Stanisław Mikołajczyk nie może powiedzieć, że nie wiedział, czym jest bolszewizm. Nie wiedział, jak funkcjonuje Rosja bolszewicka. Nie wiedział, co się dzieje w Polsce, tam, gdzie wkraczają Sowieci. Nie wiedział, co się działo z powstaniem warszawskim, że nie wiedział w końcu o zaaresztowaniu, czy uprowadzeniu, czy jakbyśmy to tego nie nazwali, 16. Znosił grzecznie te upokorzenia i to raczej bym nazwał naiwnością, a nie wiązał tego z jakąś nadzieją na przyszłość. Jeżeli już się zdarzyło tak, że to jakby rozbudził te nadzieje i no na skutek rozbudzenia tych nadziei w taki, a nie inny sposób, to znaczy w prowokowaniu takich jawnych postaw publicznych, no i to dopuścił się tego rozbudzenia tych nadziei, spowodował, że one powstały i to przyniosło olbrzymie ofiary ludzi, no to jego ucieczka była czymś absolutnie haniebnym, tak zupełnie według mnie nie do przyjęcia, jak jeżeli byśmy do niego właśnie przyłożyli miarę przywódcy. I to jest jakby jeden problem, który chciałbym krótko skomentować. Drugi to jest sprawa żołnierzy wyklętych i młodzieży. No tutaj sprawa jest zdecydowanie prostsza, to znaczy to jest żywy dowód na to, że młodzi ludzie poszukują jakichś wzorców, ale niekoniecznie wzorców osobowych. Oni poszukują jakichś tradycji narodu, dumnego narodu, z czego się wywodzą. Znaczy wystarczająco dużo impulsów dostają z zewnątrz, informacji, żeby nie dopuszczać do siebie takiej świadomości, że są, że reprezentują społeczność, naród, który jest nic nie wart, który nie ma godnej podziwu historii, który nie ma wielkich zdarzeń, wielkich ludzi. No bo siłą rzeczy tyle tego było w przeszłości, że coś do nich dociera. Trudno jest się młodzieży pogodzić z takim obrazem tego, że oto jest po prostu zupełnie przeciętnym nikim, przynajmniej dużej części tej młodzieży. I stąd poszukiwania postaci niezłomnych, historii niezłomnych, a ta jest akurat najbliższa i jakby ta mitologia w dobrym tego słowa znaczeniu tych żołnierzy, tych ludzi doskonale tą rolę spełnia, takiej absolutnej bezkompromisowości, bezinteresowności, niezłomności, aż po grób. Ja miałbym jeszcze tylko jedną taką uwagę osobistą. Tutaj pan profesor używa takiego zwrotu nasz rząd, nasza władza. No, ja się do końca z tym nie zgadzam, dlatego że to nie jest przypadek, że nie mamy polityki historycznej, a mamy politykę ahistoryczną, że podręczniki są konstruowane albo te, które są powszechnie polecane, konstruowane w taki, a nie inny sposób. Otóż w olbrzymiej mierze ci ludzie, którzy sprawują w tej chwili władzę, wywodzą się z antypolskiej tradycji. I czy my sobie będziemy gderać, że tak, że to prawda, czy nieprawda, czy to ma skutki, czy nie, to tak po prostu jest i trudno spodziewać się od nich, że oni będą z wielką atencją i szacunkiem odnosili się do tradycji, których ich rodzice i dziadkowie niszczyli. To tyle, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie Bogusławie.
No bardzo ciekawe te uwagi pana. Ja bym tu, jeżeli chodzi o Mikołajczyka, to tyle bym może powiedział, ma pan rację oczywiście, że jako przywódca się nie sprawdził, no te nadzieje zawiódł. Ale też pomyślmy, czy to nie dzięki Mikołajczykowi, dzięki tej heroicznej walce PSL-u, tamtego PSL-u, to nie mieszajmy z dzisiejszym, no nie było tak, że chłopi się oparli kolektywizacji, że chłopi obronili Kościół, bo to przecież przede wszystkim chłopi bronili Kościoła w latach 50. i 60., że wreszcie no, wybuchła Solidarność. No, w znacznej części ludzie, którzy ją tworzyli, to byli ludzie, którzy przeszli ze wsi, wywodzili się z tej tradycji oporu chłopskiego. No więc nie wiemy, czy gdyby Mikołajczyk się na to nie zdecydował, znaczy gdyby Mikołajczyk się nie zdecydował na to i nie powstał PSL, czy to wszystko, co się wydarzyło później, ten opór chłopski byłby możliwy. No a jeżeli chodzi o nasz rząd, no to ja mówię jednak z pewnym przekąsem i tego rządu nie uważam za swój rząd w tym sensie, że się nie utożsamiam z jego polityką, a już na pewno nie polityką historyczną. No, skądinąd jednak jest faktem, że taki właśnie rząd mamy. On się właśnie dzisiaj jakoś rozlatuje szczęśliwie, ale wciąż jest.
Jeszcze jeden telefon na pewno podejmiemy. Bardzo proszę, halo, Radio Maria. Jesteśmy na antenie.
Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam szanownych gości, ojca prowadzącego. Ja bym chciał...
A my kogo witamy?
Marek ze Starogardu Gdańskiego.
Miło nam.
Ja bym chciał odnieść się do wypowiedzi, która padła przed chwilą i do pewnych sformułowań, które tam zaistniały, mianowicie do mitologii, prawda? I do szukania takich wzorców osobowych. Ja myślę, że to jest złe sformułowanie, mitologia, bo to jest nasza historia. Mitologia to jest coś wymyślone, coś, prawda, co jest no, jak gdyby jakąś alegorią pewnych rzeczy czy ideałów. Natomiast to, że mieliśmy w swojej historii, prawda, osoby bardzo no, znamienne, znamienite, że mieliśmy żołnierzy wyklętych, to jest nasza realna historia i to są nasze ideały i wzorce osobowe, które powinny być właśnie dla młodzieży ideałami osobowymi i młodzież tych ideałów szukać. To jest normalne. My nie musimy sobie stwarzać fikcji historycznej, jak robią to Rosjanie, prawda, czy Niemcy, po to, żeby, prawda, zniwelować jakieś błędy historyczne, które popełniono, czy też jakieś no, złe właśnie postawy osobowe w postaci faszyzmu czy komunizmu, które tam zaistniały, prawda, które są antyludzkie, które doprowadziły do tragedii, wymordowania ogromnych ilości ludzi. My jako naród mamy swoją chlubną historię i Polacy przecież nigdy nie mordowali innych narodów, nigdy nie prowadzili wojen zaczepnych, zawsze były to wojny obronne, a jeżeli zapędzaliśmy się gdzieś na obce terytoria, to po to, żeby, prawda, odtrącić ze swych terytoriów najeźdźców. I to było właśnie, to jest naszą chlubą, to jest naszą historią. I to są nasze ideały, które istniały, które możemy jako naród eksponować. Możemy być z nich dumni. Dumni możemy być przecież z przebiegu całej II wojny światowej, ponieważ nie było miejsca na kuli ziemskiej, nie było właściwie pola walki, których Polacy by się nie udzielali. I to właśnie no, możemy się tym szczycić. I to jest pomniejszane, to jest deprecjonowane właśnie przez narody, które no, nie pomogły Polakom, prawda? Które doprowadziły do tego, że obecnie mamy taką, a nie inną sytuację, które zdradziły nas. To tyle gwoli do powiedzenia.
Bardzo dziękuję, panie Marku. Szczęść Boże, dobranoc.
Ojcze, ja bym chciał teraz małą dywersję, ponieważ telefon był ze Starogardu Gdańskiego, z mojego miasta. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czemu się nazywa Starogard Gdański, bo przed wojną był to po prostu Starogard i nie ma drugiego miasta w Polsce, które by nosiło taką nazwę. Mniejsza o to. To chciałbym taką dywersję mianowicie, która ma też związek z Krakowem, więc pan profesor się zgodzi. Za kilka dni mamy setną rocznicę pewnego wydarzenia, które przeszło do historii Wojska Polskiego. I uroczystości z tym związane będą właśnie w Starogardzie Gdańskim. 100 lat temu, 13 czerwca 1915 roku, doszło pod Rarańczą, pod Rokitną, to jest na granicy Bukowiny, prawda? Doszło do szarży na okopy rosyjskie, zwycięskiej szarży porównywalnej do Somosiery. Więc jak już mówimy o tych legendach, nie tylko o realnych wydarzeniach, to jest to taka legenda Wojska Polskiego. I 13-14 czerwca odbędą się piękne uroczystości w Starogardzie. Święto Kawalerii, na które gorąco zapraszamy wszystkich miłośników kawalerii. Mamy w Starogardzie szwadron, wspaniały szwadron pod dowództwem pana rotmistrza Krzysztofa Landowskiego, który odtwarza te tradycje drugiego pułku szwoleżerów rokitniańskich, szwadron, który jest nie gorszy od szwadronu reprezentacyjnego kawalerii odtwarzającego tradycje pierwszego pułku szwoleżerów imienia Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Szczególnie zapraszam, szanowni słuchacze, do Starogardu na niedzielę 14 czerwca na rynek. Będzie msza święta o 11 z udziałem właśnie kawalerzystów odtwarzających te tradycje. Będzie wojsko, zawsze przyjeżdża dowódca 16 dywizji. Będzie potem po południu festyn kawaleryjski w stadzie Ogierów pod Starogardem. Pamiętajmy o szarży pod Rokitną. Pamiętał o tej szarży Wojciech Kossak, namalował obraz Rokitna. To chyba było na 20-lecie bitwy w 1935 roku. Pamiętał o tej szarży Felix Konarski w czerwonych makach na Monte Cassino. Komuniści po wojnie ocenzurowali zresztą czerwone maki, zamiast Rokitny dali Racławice, bo mimo, że to nie była antybolszewicka, ale jednak antyrosyjska. I uznali, że to jest niecenzuralne. No tak, ale tam był ten przywódca chłopski. Więc święto kawalerii, Starogard, zwłaszcza niedziela, godzina 11, msza święta polowa na rynku podczas tej mszy świętej. Bardzo pięknie szwoleżerowie, konie pięknie się prezentują.
My tu tak rozmawiamy właściwie cały czas o pierwszych rozdziałach tej książki, jeżeli już odnosić się do książki, o której mówiliśmy, ale także o początkach tego okresu niewoli, o pierwszych latach po wojnie. Natomiast
panie profesorze, to ja pana zapytam o środkowy rozdział.
Wrócić może przy innej okazji, będzie rocznica Solidarności na przykład, powstania. No bo tych tematów mocno dyskusyjnych jest w naszej historii, a także w tej historii tego półwiecza drugiej połowy XX wieku wiele.
To ja zapytam o środkowy rozdział, panie profesorze, dlaczego
jest nich w ostatnich telefon. 5 minutach jak najbardziej, bo właśnie już tak
kończymy,
tak, za 5 minut kończymy program, dlatego właśnie może w formie też zakończenia i podsumowania.
No właśnie, najbardziej intrygujący chyba tytuł. Bardzo, bardzo ciekawe są te tytuły. Zresztą najciekawsza jest treść tych rozdziałów i gratuluję panu profesorowi wspaniałego stylu. Jestem głęboko przekonany, że jeśli ta książka zostanie przez nauczycieli rozpropagowana, to dużo dobrego, dużo pożytecznego przyniesie. Dlaczego pan środkowy rozdział książki nazywa Ostatnim Powstaniem?
No piszę tu o buncie robotników, a nie tylko robotników Poznania w 1956 roku. A nazywam to powstaniem, dlatego że po raz ostatni w historii, jak dotąd, chwała Bogu, użyto broni. To znaczy demonstranci czy zbuntowani przeciwko władzy komunistycznej, przede wszystkim robotnicy Poznania, sięgnęli po broń, zdobyli broń i użyli tej broni w walce z bezpieką i z wojskiem. Później już tak nie było. Walki uliczne w 70. czy w latach 80. to były walki przede wszystkim z milicją.
A w 70 roku były kamienie.
No były kamienie, były butelki, były barykady oczywiście, butelki z benzyną i tak dalej, ale nie używano już broni palnej, prawda? Nie zdobywano
ale
broni.
Ale w Gdyni niech pan profesor nie używa tego określenia ostatnie, bo w Gdyni promujemy raczej określenie powstanie grudniowe.
Grudniowe,
w odniesieniu do 70 roku.
I trochę słusznie, bo to rzeczywiście były zrywy na skalę powstania. Przypomnę, że jednodniowy bunt robotników w Niemczech Wschodnich w 1953 roku przeszedł do historii już jako powstanie.
To była zbrodnia,
powstanie antysowieckie. Więc no tak, ten Poznań rzeczywiście tutaj jakoś kwalifikuje się jako taki czyn zbrojny, powstanie, insurekcja. Ale inny tu jest problem ważny, wydaje mi się, o którym też warto porozmawiać, może przy innej okazji, mianowicie, czy były szanse wydobycia się na niepodległość, wyrwania się z tych szponów sowieckich w ciągu tego półwiecza, czy skoro to się okazało niemożliwe w 1945 roku, czy były później takie okazje, kiedy mogliśmy
Węgry
to...
Węgry chyba pokazują, że na pewno nie w 1956 roku.
A no właśnie, to jest bardzo ważne pytanie, bo co by się stało, gdyby w Polsce wybuchło powstanie? A co by się stało, gdyby w Polsce wybuchło powstanie po tym, jak wybuchło powstanie na Węgrzech? Zauważmy, ile sowieckiego wojska trzeba było zaangażować na małe Węgry, żeby to powstanie stłumić. Nie było żadnej możliwości, żeby stłumić powstanie w Polsce. Inna rzecz oczywiście, co by się działo. Historia nie odpowiada na pytanie, co by było, gdyby było. Prawda?
Ale u nas dopiero co zakończyło się powstanie antykomunistyczne.
To prawda, ale byli też ludzie, którzy mieli jeszcze broń, którzy jeszcze
historia pokazuje,
umieli tą
bronią się posługiwać. Historia pokazuje, że po każdym zrywie potrzebny jest czas pokolenia. Odbudowania.
No tak. I następne pytanie, czy w 81 roku nie było szansy na to, żeby się wyrwać? To jest jeszcze przed nami, te dyskusje, myślę, jeszcze czekają historyków. Czy skoro dziś już wiemy, że Sowieci tak by nie wkroczyli raczej, prawda, nie licząc tych wojsk, które były na terenie Polski zawsze, no to i jak znamy słowa Andropowa, który mówi, no a jak wygra Solidarność, to trudno, będziemy musieli z tym żyć. w przeddzień wprowadzenia stanu wojennego na posiedzeniu Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, no to możemy się zastanawiać, czy gdybyśmy nie postępowali inaczej, to być może zyskalibyśmy te 8 lat wcześniej.
I tu dochodzimy do okrągłego stołu.
No tak. No i to jest następny wielki temat, który pewnie warto jeszcze długo będzie poruszać.
Ja tymczasem bardzo dziękuję panom za ten czas poświęcony nam, słuchaczom, na antenie Radia Maryja, wcześniej telewizji Trwam. Polska według rosyjskiej recepty 1945-1989 to był temat tych rozmów, a gościliśmy, i za co bardzo dziękuję, pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Terleckiego, który jest między innymi autorem wydanej ostatnio książki Polska w niewoli 1945-1989. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Ja dziękuję bardzo.
I dziękuję również panu redaktorowi Piotrowi Szubarczykowi, który jest publicystą, pracownikiem oddziału gdańskiego IPN, a także autorem między innymi książki Czerwona Apokalipsa o agresji sowieckiej na Polskę.
Z całym przekonaniem gorąco polecam nauczycielom, zwłaszcza nauczycielom historii, tę książkę pana profesora, i to nie jest z powodu jakiejś kurtuazji, ale dlatego, że ja jestem głęboko przekonany, że ta książka odegra pożyteczną rolę w edukacji historycznej młodego pokolenia. Polska w niewoli 45-89, historia sowieckiej kolonii, wydawnictwo AA Kraków.
Tak, to może, bo to nie chodzi o reklamę oczywiście.
Chodzi o identyfikację, ojcze. Chodzi mi o identyfikację książki.
Pogłębienie
żeby czytelnik wiedział, gdzie szukać.
No to już zostawmy te komentarze. Bardzo dziękujemy. Halo? Dziękuję bardzo za dzisiejsze rozmowy. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchali. Już za moment będzie modlitwa na zakończenie dnia.